Podstawy trenowania sieci neuronowych, jak dla debila rozdział pierwszy. Co to jest sieć neuronowa, czyli analogia z mrowiskiem? Wyobraź sobie mrowisko. Takie duże, tętniące życie mrowisko gdzieś w lesie. Każda mrówka z osobna jest głupia jak but. Poważnie, pojedyncza mrówka nie potrafi prawie nic. Nie wie, gdzie jest jedzenie, nie wie, jak zbudować korytarz. Nie ma pojęcia o architekturze ani logistyce. Ale kiedy weźmiesz milion takich głupich mrówek i pozwolisz im ze sobą współpracować, nagle dzieje się magia. Mrowisko jako całość potrafi budować skomplikowane tunele, hodować grzyby, prowadzić wojny, a nawet budować mosty ze swoich własnych ciał. Sieć neuronowa działa dokładnie na tej samej zasadzie. Pojedynczy neuron w sieci to prosty, wręcz prymitywny element. Robi jedną rzecz. Bierze kilka liczb na wejściu, mnoży każdą z nich przez jakąś wagę, sumuje to wszystko i jeśli wynik jest wystarczająco duży, przepuszcza sygnał dalej. To jest dosłownie cała filozofia jednego neuronu. Mnożenie, sumowanie, próg. Tyle ale, kiedy weźmiesz tysiące, miliony. A w przypadku nowoczesnych modeli miliardy takich neuronów i połączysz je ze sobą warstwy, dzieje się coś niesamowitego. Sieć zaczyna rozpoznawać wzorce. Pierwsza warstwa może nauczyć się rozpoznawać krawędzie na obrazku. Druga warstwa łączy te krawędzie w kształty okręgi, prostokąty. Trzecia rozpoznaje oczy, nosy, uszy. A czwarta mówi ci, że na zdjęciu jest kot. Albo kucyk. Albo Twilight Sparkle. Skąd się to wzięło? Pomysł na sztuczne neurony narodził się w latach 40. XX wieku. McCulloch i Pitts, neurofizjolog i matematyk, wpadli na genialny pomysł. Skoro neurony w mózgu komunikują się przez sygnały elektryczne i mają pewien próg aktywacji, to można to zamodelować matematycznie. I tak powstał pierwszy model sztucznego neuronu. Prosty jak budowa cepa, ale to był początek. Potem w latach 50. Frank Rosenblatt stworzył perceptron. To był pierwszy neuron, który potrafił się uczyć. Dostawał dane, popełniał błędy, a potem korygował swoje wagi, żeby następnym razem popełnić mniejszy błąd. Wyobraź sobie, że rzucasz lotkami do tarczy. Za pierwszym razem trafiasz w ścianę, za drugim bliżej tarczy, za setnym w dziesiątkę. Perceptron robił dokładnie to samo, tylko matematycznie. Ale potem przyszedł zimny prysznic. Miński i Papert w 1969 roku udowodnili, że pojedynczy perceptron nie potrafi rozwiązać pewnych prostych problemów, jak na przykład operacja XOR. To jak mrówka, która nie potrafi przeskoczyć kałuży. Ale nikt nie powiedział, że nie można zbudować mostu z miliona mrówek. I właśnie to zrobiono w latach 80., kiedy odkryto propagację wsteczną i sieci wielowarstwowe. Dzisiejsze sieci neuronowe to potomkowie tych prostych perceptronów, ale na sterydach. GPT ma 175 miliardów parametrów. To jakby mrowisko wielkości całej Europy. Każdy parametr to jedna waga. Jedno połączenie między neuronami. I te miliardy połączeń razem tworzą system, który potrafi pisać wiersze, tłumaczyć języki, programować i prowadzić rozmowy. Kluczowa rzecz do zapamiętania. Sieć neuronowa to nie jest jeden mądry program. To armia głupich jednostek, które razem tworzą coś mądrego. Dokładnie jak mrowisko. Żadna mrówka nie wie, co robi cała kolonia. Żaden neuron nie wie, co robi cała sieć. Ale razem potrafią zdziałać cuda. Rozdział 2. Jak działa trenowanie sieci neuronowej, czyli rzucanie strzałkami w ciemności. Masz sieć neuronową, miliony neuronów, miliardy połączeń, ale na razie ta sieć jest kompletnie bezużyteczna. Ej, dlaczego? Bo wszystkie wagi, te liczby przy każdym połączeniu, są ustawione losowo. To jak dać małpie komputer i oczekiwać, że napisze Szekspira. Nie napisze. Najpierw trzeba ją nauczyć. I tu wchodzi trenowanie. Trenowanie sieci neuronowej to w gruncie rzeczy bardzo prosty proces, choć za nim stoi solidna matematyka. Wyobraź sobie, że stoisz w kompletnej ciemności i rzucasz strzałkami do tarczy. Nie widzisz tarczy, ale ktoś ci mówi, o ile centymetrów chybiłeś. Na tej podstawie korygujesz rzut. Trochę bardziej w lewo, trochę niżej. Rzucasz znowu. Znowu ci mówią, ile chybiłeś. I tak dalej, setki tysięcy razy, aż zaczynasz regularnie trafiać w centrum. To jest dokładnie to, co robi sieć neuronowa podczas treningu. Dostajesz dane wejściowe, na przykład zdjęcie kota. Sieć przepuszcza to zdjęcie przez wszystkie swoje warstwy i na końcu mówi, to jest pies. Nie, to jest koć pomyliła. No to teraz liczymy, jak bardzo się pomyliła. To jest tak zwana funkcja straty, po angielsku loss function. Im większa strata, tym bardziej sieć chybiła. Im mniejsza, tym bliżej jest poprawnej odpowiedzi. Teraz kluczowy krok. Sieć musi zmienić swoje wagi, żeby następnym razem popełnić mniejszy błąd. Ale które wagi zmienić? I o ile? Tu wchodzi magiczny algorytm propagacji wstecznej, po angielsku backpropagation. To jest jak detektyw, który idzie od końca do początku i sprawdza. Ten neuron się pomylił, bo tamten neuron wysłał mu zły sygnał, a tamten neuron wysłał zły sygnał, bo jeszcze wcześniejszy neuron miał złą wagę. I tak po kolei, warstwa po warstwie, od końca do początku sieci algorytm wylicza, która waga ile powinna się zmienić. Wyobraź sobie fabrykę produkującą samochody. Z taśmy montażowej schodzi samochód z wgniecionymi drzwiami. Kontrola jakości to zauważa nasz loss function. I teraz idzie, wczy po taśmie. Stacja malowania? Nie. Tu wszystko okej. Stacja spawania? Nie, tu też dobrze. Stacja tłoczenia blach? Tak, tu jest problem. Matryca jest krzywa. Napraw matrycę, to jest backpropagation. Idzie wstecz po sieci i znajduje, gdzie leży problem. Cały ten proces powtarza się miliony razy. Sieć dostaje dane, robi predykcje, liczy błąd, propaguje wstecz, poprawia wagi. Znowu dostaje dane, znowu robi predykcje, znowu liczy błąd. I za każdym razem jest trochę lepsza. Trochę mniej chybia. Po kilku tysiącach takich cykli, sieć zaczyna naprawdę dobrze rozpoznawać koty. Po kilku milionach rozpoznaje je lepiej niż człowiek. Ach, to jest piękno tego podejścia. Nie musisz programować reguł. Nie musisz mówić sieci, że kot ma wąsy. Cztery łapy i ogon. Sieć sama to odkrywa poprzez miliony prób i błędów. Tak jak dziecko uczy się chodzić, nie czytając instrukcji, tylko wstając i upadając tysiące razy. Ale jest pewien haczyk, żeby trening działał dobrze. Potrzebujesz trzech rzeczy. Po pierwsze, dużo danych. Naprawdę dużo. Tysiące, setki tysięcy, miliony przykładów. Po drugie, odpowiednia moc obliczeniowa. Te miliardy mnożeń i sumowań wymagają potężnych kart graficznych. Po trzecie, cierpliwość. Trening dużego modelu może trwać tygodnie, a nawet miesiące. Ale o tym więcej w kolejnych rozdziałach, rozdział trzeci. Learning rate, czyli pijaczek schodzący z góry, teraz opowiem Ci o jednym z najważniejszych parametrów w trenowaniu sieci neuronowych. To jest learning rate, po polsku tempo uczenia. I nie ma lepszej analogii niż pijaczek schodzący z góry. Wyobraź sobie górę. Na szczycie tej góry stoi nasz pijaczek. Na dole jest dolina, a w tej dolinie jest pup. Cel pijaczka jest prosty. Dotrzeć do pupu, czyli do minimum naszej funkcji straty. Problem w tym, że jest ciemno, pijaczek ledwo widzi i nie zna drogi. Jedyne co czuje, to nachylenie terenu pod stopami. Jeśli grunt opada w lewo, idzie w lewo. Jeśli opada w prawo, idzie w prawo. To jest gradient descent, spadek po gradiencie. I teraz kluczowe pytanie. Jak duże kroki powinien stawiać nasz pijaczek? To jest właśnie learning rate. Jeśli kroki są za duże, pijaczek przeskakuje dolinę z pupem i ląduje na sąsiedniej górze. Potem przeskakuje znowu w drugą stronę. I tak skacze jak piłeczka od ściany do ściany, nigdy nie trafiając do pupu. To jest sytuacja, gdy learning rate jest za wysoki. Sieć nie uczy się, bo poprawki wag są za duże. Zamiast zbliżać się do optymalnego rozwiązania, chaotycznie skacze dookoła. Jeśli kroki są za małe, pijaczek ledwo się rusza. Robi krok o centymetr, potem kolejny centymetr i kolejny. Owszem, porusza się w dobrym kierunku, ale zanim dotrze do pubu, zdąży wytrzeźwieć, zestarzeć się i umrzeć. To jest sytuacja, gdy learning rate jest za niski. Sieć technicznie się uczy, ale tak wolno, że trening trwałby lata. Albo co gorsza, pijaczek wpada do pierwszego lepszego dołka na zboczu i myśli, że to jest dolina. To jest tak zwane minimum lokalne optymalne. Learning rate jest gdzieś pomiędzy. Kroki wystarczająco duże, żeby iść w sensownym tempie, ale wystarczająco małe, żeby nie przeskakiwać celu. W praktyce typowe wartości to 0,000 do 0,001. Tak, to są naprawdę małe liczby. Bo w sieci z miliardami parametrów nawet mała zmiana robi dużą różnicę, ale jest jeszcze lepszy trik. Wyobraź sobie, że nasz pijaczek na początku stawia duże kroki, bo jest daleko od pubu i chce się szybko zbliżyć. Ale im bliżej pubu, tym mniejsze kroki stawia, żeby nie przeskoczyć. To jest tak zwany learning rate scheduler, harmonogram tempa uczenia. Na początku treningu learning rate jest duży, a potem maleje. Najpopularniejsze schematy to Cousin Annealing, gdzie learning rate spada jak krzywa cosinusa gładko i łagodnie. Albo warm-up plus decay, gdzie na początku learning rate rośnie przez kilka kroków, a potem stopniowo maleje. Jest jeszcze jeden genialny wynalazek. Adam Optimizer. Adam to taki inteligentny system, który sam dostosowuje learning rate dla każdego parametru osobno. Wyobraź sobie, że zamiast jednego pijaczka masz miliard pijaczków, każdy schodzący po swoim zboczu i każdy dostosowuje swoje kroki do terenu, po którym akurat idzie. Jeden idzie po stromym zboczu i stawia małe kroki. Inny idzie po łagodnym stoku i stawia większe. Adam robi to automatycznie i dlatego jest tak popularny. W praktyce, jeśli dopiero zaczynasz, ustaw learning rate na 3 razy 10 do minus 4, czyli 0,0003 i użyj optymalizatora Adam. To działa zaskakująco dobrze dla większości przypadków. A jeśli chcesz być bardziej precyzyjny, możesz użyć techniki zwanej learning rate finder, która automatycznie szuka optymalnej wartości. Ale o tym w innym rozdziale, rozdział czwary gradienty, czyli kompas w 7-miliardowymiarowej przestrzeni. Dobrze, teraz wchodzimy na trochę głębszą wodę. Ale bez paniki, tłumaczę to jak dla debila, więc dasz radę. Gradient. To słowo, które słyszysz na każdym kroku w świecie sieci neuronowych. Ale czym właściwie jest gradient? Wyobraź sobie, że stoisz na wzgórzu z zawiązanymi oczami. Nie widzisz nic. Ale czujesz, w którym kierunku grunt opada. Jeśli przechylisz się w lewo i poczujesz, że tam jest niżej, to wiesz, że lewo to dobry kierunek. Gradient to ten kompas. To wektor, który mówi ci, idź w tym kierunku, a zejdziesz najstromiej. W matematyce gradient to pochodna cząstkowa funkcji po każdym parametrze. Ale po ludzku to po prostu informacja. Jeśli zmienisz tę wagę odrobinę w górę, to błąd wzrośnie o tyle. A jeśli zmienisz tę wagę w dół, błąd spadnie o tyle. Gradient mówi ci, w którym kierunku zmienić każdą wagę, żeby błąd malał najszybciej. Ale teraz wyobraź sobie to w skali. Nowoczesny model językowy ma 7 miliardów parametrów. To oznacza, że nasz wzgórzowy krajobraz nie jest trójwymiarowy jak normalne wzgórze. On ma 7 miliardów wymiarów. 7 miliardów! Spróbuj sobie to wyobrazić. Nie da się. Ludzki mózg potrafi sobie wyobrazić 3 wymiary. Może 4, jeśli wliczysz czas. Ale 7 miliardów. To jest abstrakcja totalnie poza ludzkim wyobrażeniem. I nasz algorytm, gradient descent, wędruje po tym 7-miliardowymiarowym krajobrazie z kompasem w ręku, szukając najniższego punktu. Każdy krok to aktualizacja wszystkich 7 miliardów wag jednocześnie, każda w kierunku wskazanym przez gradient. To jest piękne i przerażające zarazem. Ale są problemy. Pierwszy to vanishing gradient, znikający gradient. Wyobraź sobie, że stoisz na szczycie góry, ale zbocze jest tak łagodne, że prawie nie czujesz nachylenia. Gradient jest bliski zeru. Nie wiesz, w którą stronę iść. To się zdarza w głębokich sieciach, zwłaszcza w warstwach bliskich wejściu. Sygnał błędu propagowany wstecz słabnie z każdą warstwą, aż do momentu, gdy pierwsze warstwy praktycznie się nie uczą. Rozwiązaniem są między innymi skip connections, połączenia skrótowe. To jak tunel pod górą. Zamiast iść po powierzchni, gradient może przeskoczyć kilka warstw bezpośrednio. Sieci z takimi połączeniami nazywamy sieciami rezydualnymi, ResNet. To był przełom, bo pozwoliło to trenować sieci o setkach warstw. Drugi problem to exploding gradient, eksplodujący gradient. To odwrotność. Gradient rośnie wykładniczo z każdą warstwą i zamiast delikatnej korekty dostajesz gigantyczne zmiany wag, które wyrzucają sieć w kosmos. Rozwiązanie? Gradient clipping, obcinanie gradientu. Jeśli gradient jest za duży, po prostu go skracasz do maksymalnej dozwolonej wartości. To jak powiedzieć pijaczkowi, nie możesz zrobić kroku dłuższego niż metr, bez względu na stromość zbocza. Jest jeszcze gradient accumulation, akumulacja gradientów. Kiedy nie masz wystarczająco dużo pamięci GPU, żeby przetworzyć duży batch danych na raz, robisz to w kawałkach. Liczysz gradient dla małej porcji danych, zapamiętasz go. Potem dla następnej porcji dodajesz do zapamiętanego. I dopiero po kilku porcjach aktualizujesz wagi. To tak jakby nasz pijaczek czuł nachylenie terenu nie jedną stopą, ale kilkoma krokami naraz i dopiero potem decydował o kierunku. Efekt jest taki, jakby miał większą stopę i lepiej czuł teren gredandy, to serce uczenia maszynowego. Bez nich sieć jest jak człowiek bez zmysłów. Wie, że chce gdzieś dotrzeć, ale nie ma pojęcia, w którą stronę iść, rozdział 5. Batch, epoch i gradient accumulation, czyli biurko z dokumentami. Wyobraź sobie, że jesteś urzędnikiem w gigantycznym urzędzie skarbowym. Na biurku masz milion deklaracji podatkowych do sprawdzenia. Pytanie brzmi, jak to robisz? Opcja pierwsza. Bierzesz jedną deklarację, sprawdzasz ją, wyciągasz wnioski, korygujesz swoje zasady sprawdzania i bierzesz następną. To jest stochastic gradient descent, uczenie się na pojedynczych przykładach. Zaleta. Szybko reagujesz na każdy nowy przypadek. Wada. Twoje wnioski są bardzo niestabilne, bo opierasz się na jednym przypadku, opcja druga. Bierzesz wszystkie milion deklaracji, czytasz je wszystkie od deski do deski. I dopiero potem wyciągasz wnioski i korygujesz zasady. To jest batch gradient descent z pełnym batchem. Zaleta. Twoje wnioski są bardzo stabilne, bo opierasz się na wszystkich danych. Wada. Trwa to wieczność i potrzebujesz biurka wielkości boiska do piłki nożnej, opcja trzecia. I to jest ta, którą wszyscy używają. Bierzesz paczek 32 deklaracji, Sprawdzasz je, wyciągasz wnioski, korygujesz zasady i bierzesz następną paczkę. To jest mini batch gradient descent. Złoty środek. Wystarczająco dużo danych, żeby wnioski były sensowne, ale wystarczająco mało, żeby zmieścić się na biurku. Ta paczka to jest batch. Rozmiar batcha to batch size. Typowe wartości to 16, 32, 64, 128. Większy batch oznacza stabilniejszy trening, ale wymaga więcej pamięci GPU. Mniejszy batch jest bardziej chaotyczny, ale wymaga mniej pamięci i czasem paradoksalnie generalizuje lepiej, bo ten chaos działa jak regularyzacja. A co to jest epoch? Epoch, po polsku epoka, to jedno przejście przez cały zbiór danych. Wracając do analogii z urzędem, epoch to moment, kiedy sprawdziłeś wszystkie milion deklaracji. Potem zaczynasz od nowa, od pierwszej deklaracji, ale tym razem jesteś mądrzejszy, bo już raz przejrzałeś wszystkie. Typowo trenujemy sieć przez kilka do kilkudziesięciu epok. Po każdej epoce sieć jest trochę lepsza. Teraz gradient accumulation, akumulacja gradientów. To jest sprytny trik na sytuację, gdy chcesz duży batch. Ale nie masz wystarczająco dużo pamięci GPU. Wracamy do biurka. Masz małe biurko, na którym mieści się tylko 8 deklaracji. Ale chcesz mieć wnioski jakby z paczki 32. Co robisz? Bierzesz 8 deklaracji, robisz notatki, odkładasz. Bierzesz następne 8, robisz kolejne notatki. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Teraz masz notatki z 32 deklaracji, uśredniasz je i dopiero teraz korygujesz zasady w sieci neuronowej. To wygląda tak. Ustawiasz gradient accumulation steps na 4. Sieć przetwarza mini batch 8 przykładów, liczy gradient, ale nie aktualizuje wag. Zamiast tego zapamiętuje gradient. Potem przetwarza kolejny mini batch. Dodaje gradient do zapamiętanego. I tak 4 razy. Dopiero po 4 mini batchu uśrednia skumulowane gradienty i aktualizuje wagi. Efektywny batch size to teraz 32, mimo że fizycznie na GPU mieści się tylko 8. To jest absolutnie kluczowa technika, gdy trenujesz duże modele na konsumenckich kartach graficznych. RTX 4060 Ti ma 16 GB pamięci. To nie jest dużo dla modelu z 7 miliardami parametrów. Ale dzięki gradient accumulation i kwantyzacji 4-bitowej da się wcisnąć taki model w pamięć. Pamiętaj te trzy pojęcia. Batch to paczka danych naraz. Epoch to jedno przejście przez cały dataset. Gradient accumulation to trik na symulowanie większego batcha. Mając te trzy rzeczy opanowane, rozumiesz już połowę konfiguracji treningowej. Rozdział 6. Architektury sieci, czyli różne gatunki mrowisk. Nie wszystkie mrowiska wyglądają tak samo. Są mrówki leśne, które budują wielkie kopce. Są mrówki wędrowne, które tworzą żywe mosty. Są mrówki rolniczki, które hodują grzyby. Każdy gatunek jest przystosowany do innego zadania. Z sieciami neuronowymi jest dokładnie tak samo. Najprostsza architektura to sieć w pełni połączona, fully connected network. Każdy neuron w jednej warstwie jest połączony z każdym neuronem w następnej warstwie. To jak mrowisko, w którym każda mrówka zna każdą inną mrówkę. Proste, ale nieefektywne. Dla obrazka 100 na 100 pikseli masz 10 tysięcy wejść. Jeśli następna warstwa też ma 10 tysięcy neuronów, to masz 100 milionów połączeń. Tylko w jednej warstwie. To jest astronomiczne marnotrawstwo. Bo większość tych połączeń jest zbędna. Tu wchodzi sieć konwolucyjna CNN, Convolutional Neural Network. Zamiast łączyć każdy neuron z każdym CNN, patrzy na małe fragmenty obrazka naraz. Wyobraź sobie, że przeglądasz fotografię przez małe okienko 3x3 piksele. Przesuwasz okienko po całym obrazku i w każdym miejscu szukasz tego samego wzorca. Krawędzi rogów, kolorowych plam. To jest konwolucja. Jeden filtr szuka jednego wzorca w całym obrazku. 100 filtrów szuka 100 różnych wzorców. Genialność polega na tym, że wag jest mało, bo ten sam filtr jest używany w każdym miejscu obrazka. CNN zrewolucjonizowało rozpoznawanie obrazów. Rozpoznawanie twarzy, samochodów autonomicznych, diagnostyka medyczna. Wszystko to używa CNN, to mrówki, które specjalizują się w patrzeniu. Potem mamy sieci rekurencyjne, RNN, Recurrent Neural Network. Te są stworzone do przetwarzania sekwencji. Tekstu, mowy, muzyki. Wyobraź sobie mrówki idące gęsiego. Każda mrówka przekazuje wiadomość następnej. Pierwsza mrówka widzi pierwsze słowo i mówi coś o nim drugiej mrówce. Druga widzi drugie słowo, łączy to z wiadomością od pierwszej i mówi to trzeciej. I tak dalej. Na końcu ostatnia mrówka ma informację o całym zdaniu. Problem z RNN polega na tym, że wiadomość się rozmywa. 13. mrówka prawie nie pamięta, co mówiła pierwsza. To jest ten sam problem vanishing gradient, o którym mówiliśmy. Rozwiązanie? LSTM, Long Short Term Memory. To mrówki z notatnikiem. Mogą zapisywać ważne informacje i wymazywać nieistotne. Dzięki temu pamiętają dłużej, ale prawdziwą rewolucją był Transformer, architektura z 2017 roku. Transformer to jak mrowisko, w którym każda mrówka może rozmawiać z każdą inną mrówką jednocześnie. Nie ma kolejki, nie ma gęsiego. Każdy element sekwencji patrzy na wszystkie inne elementy i decyduje, na które zwrócić uwagę. To jest mechanizm uwagi, attention. Wyobraź sobie, że czytasz zdanie. Pies biegał po parku i nagle zobaczył kota, więc zaczął go gonić. Słowo go odnosi się do kota, nie do parku. Transformer to rozumie, bo mechanizm attention pozwala mu jednocześnie zobaczyć wszystkie słowa w zdaniu i wybrać te, które są najważniejsze dla zrozumienia każdego innego słowa. Transformer to fundament wszystkich nowoczesnych modeli językowych. GPT, BERT, ELLaMA, GEMMA. Wszystkie opierają się na Transformerze. To jest najważniejsza architektura w historii sztucznej inteligencji. I co zabawne, oryginalny artykuł o Transformerze nazywał się Attention is all you need. Uwaga to jedyne, czego potrzebujesz. I mieli rację. Rozdział 7. Overfitting i underfitting, czyli zakuwanie do egzaminu kontra olewanie nauki. Dobrze, teraz opowiem Ci o dwóch największych wrogach trenowania sieci neuronowych. Jeden nazywa się overfitting, drugi underfitting. I obie te bestie mogą zniszczyć Twój model szybciej niż, możesz powiedzieć, backpropagation. Zacznijmy od overfittingu. Wyobraź sobie studenta, który zakuwa do egzaminu, ale nie zakuwa rozumiejąc materiał. Nie. On uczy się na pamięć konkretnych pytań z poprzednich lat. Pytanie 12, odpowiedź C. Pytanie 35, odpowiedź A. Zna każde pytanie z testowych arkuszy na pamięć. Na egzaminie próbnym, robionym na starych pytaniach, dostaje 100%. Genialny student! Ale potem przychodzi prawdziwy egzamin z nowymi pytaniami. Ach, i nasz student nie umie nic, bo nie zrozumiał materiału, tylko zapamiętał odpowiedzi. Sieć neuronowa robi dokładnie to samo. Gdy trenujesz ją zbyt długo albo gdy jest zbyt duża w stosunku do ilości danych, zaczyna zapamiętywać dane treningowe zamiast uczyć się ogólnych wzorców. Na danych treningowych ma fantastyczne wyniki, ale na nowych danych, których nigdy nie widziała, jest tragiczna. To jest overfitting, dopasowanie się do szumów danych zamiast do sygnału. Jak walczyć z overfittingiem? Jest kilka technik. Pierwsza to dropout. Wyobraź sobie, że podczas każdego kroku treningu losowo wyłączasz 20% neuronów. Po prostu wyłączasz je, jakby nie istniały. To zmusza sieć do bycia redundantną. Nie może polegać na żadnym pojedynczym neuronie, bo ten neuron może zostać w każdej chwili wyłączony. To jak drużyna piłkarska, która trenuje z losowo brakowymi zawodnikami. Jeśli każdy musi umieć grać na każdej pozycji, drużyna jest silniejsza. Druga technika to regularyzacja. Dodajesz do funkcji straty karę za duże wagi. Im większe wagi, tym większa kara. To zmusza sieć do szukania prostszych rozwiązań. Bo proste rozwiązanie ma małe wagi, a skomplikowane? Przefitowane rozwiązanie ma duże wagi. To jak powiedzieć studentowi. Możesz napisać odpowiedź, ale za każde dodatkowe zdanie dostajesz karę. To zmusza go do pisania zwięźle i na temat. Trzecia technika to augmentacja danych. Jeśli masz za mało danych, po prostu stwórz więcej. Masz zdjęcie kota? Obróć je, odbij w lustrzanie, zmień jasność, dodaj szum. Teraz zamiast jednego zdjęcia kota masz 20. Sieć widzi te same koty, ale z różnych perspektyw i w różnych warunkach. To pomaga jej uczyć się ogólnych wzorców zamiast zapamiętywać konkretne piksele, a co z underfittingiem? To jest odwrotny problem. Student, który olewał naukę i na egzaminie nie umie nic ani ze starych pytań, ani z nowych. Sieć z underfittingiem jest za mała albo za słabo wytrenowana, żeby uchwycić wzorce w danych. Ma kiepskie wyniki zarówno na danych treningowych, jak i testowych. Rozwiązanie underfittingu jest prostsze. Większa sieć, więcej warstw, więcej neuronów, dłuższy trening, lepsze dane. Albo po prostu lepsza architektura. Idealna sieć jest gdzieś pomiędzy. Wystarczająco duża i dobrze wytrenowana, żeby rozumieć dane. Ale z odpowiednimi mechanizmami regularyzacji, żeby nie zapamiętywała szumu. To jest sztuka trenowania sieci neuronowych. Znaleźć tę złotą równowagę. Rozdział 8 GPU i WRAM, czyli dlaczego karty graficzne rządzą światem AI. I czas porozmawiać o sprzęcie. Bo możesz mieć najlepszy algorytm na świecie, ale bez odpowiedniego żelaza nigdzie z nim nie zajdziesz. W latach 90. sieci neuronowe trenowano na zwykłych procesorach, CPU. Procesor to taki szef biura. Jest bardzo mądry, potrafi robić skomplikowane rzeczy, ale robi je jedna po drugiej. Jak szef, który sam sprawdza każdy dokument. Karta graficzna GPU to zupełnie inna bestia. GPU to nie jest jeden mądry szef, to armia tysiąca prostych pracowników. Każdy z nich potrafi tylko jedno, mnożyć i dodawać liczby. Ale robi to równocześnie z tysiącem kolegów. To jest paralelizm. I okazuje się, że trenowanie sieci neuronowych to w 90% mnożenie macierzy. A mnożenie macierzy to masywnie równoległa operacja, idealna dla GPU, kiedy Nvidia wypuściła CUDA w 2007 roku. To był moment, który zmienił historię AI. Nagle naukowcy mogli trenować sieci neuronowe setki razy szybciej niż na CPU. Model, który na procesorze trenował się miesiąc, na GPU trenował się w jeden dzień. To otworzyło drzwi do głębokiego uczenia. Ale jest jedno ograniczenie, które boli najbardziej. W RAM, pamięć karty graficznej. W RAM to biurko naszych pracowników. Im większe biurko, tym więcej dokumentów mogą rozłożyć naraz. A przy trenowaniu dużych modeli potrzebujesz na biurku. Sam model z jego miliardami parametrów, dane treningowe, gradienty, stany optymalizatora i jeszcze bufory na pośrednie obliczenia RTX 4060 i ma 16 GB w RAM. To brzmi dużo, ale model z 7 miliardami parametrów w pełnej precyzji zajmuje 28 GB. Nie zmieści się! Co robić? Tu wchodzą techniki oszczędzania pamięci. Pierwsza to kwantyzacja. Zamiast przechowywać każdą wagę jako liczbę 32-bitową, przechowujesz ją jako 4-bitową. Model jest 4 razy mniejszy. Oczywiście tracisz trochę precyzji, ale w praktyce różnica jest minimalna. To jak kompresja JPEG. Zdjęcie jest mniejsze, a gołym okiem wygląda tak samo. Druga technika to LoRa, Low Rank Adaptation. Zamiast trenować wszystkie 7 miliardów parametrów, zamrażasz większość i trenujesz tylko małe adaptery, macierze o niskim rzędzie, które modyfikują zachowanie zamrożonych warstw. Typowy adapter LoRa to 1% parametrów modelu. Zamiast 7 miliardów trenujesz 70 milionów. Oszczędzasz ogromne ilości pamięci i czasu. Trzecia technika to Gradient Checkpointing. Normalnie sieć zapamiętuje wyniki pośrednie z każdej warstwy na potrzeby propagacji wstecznej. To żre pamięć. Z gradient checkpointingiem zapamiętujesz tylko co kilka warstw, a resztę wyliczasz ponownie, gdy potrzeba. Wolniejsze, ale oszczędza pamięć kombinując te techniki. Da się wytrenować model z 7 miliardami parametrów na konsumenckiej karcie graficznej za 5000 zł. 10 lat temu potrzebowałeś klastra superkomputerów za miliony dolarów. Demokratyzacja AI w praktyce. Na szczycie piramidy są karty jak Nvidia H100 z 80 GB pamięci, kosztujące 30 tysięcy dolarów. Ale ty nie potrzebujesz H100. Z odpowiednimi technikami twoja RTX 4060 Ti wystarczy na więcej niż myślisz. Rozdział 9. Funkcje aktywacji, czyli neuronowe włączniki światła. Każdy neuron w sieci robi 3 rzeczy. Zbiera sygnały wejściowe, sumuje je i przepuszcza przez funkcję aktywacji. Te pierwsze 2 rzeczy już znasz, to mnożenie i sumowanie. Ale ta trzecia, funkcja aktywacji, to jest magia, która sprawia, że sieci neuronowe mogą robić cokolwiek ciekawego. Bez funkcji aktywacji sieć neuronowa to tylko gigantyczne mnożenie macierzy. Nieważne ile masz warstw, wynik jest zawsze liniowy. A liniowe operacje mogą rysować tylko proste linie. Spróbuj rozdzielić koty od psów prostą linią. Nie dasz rady. Potrzebujesz zakrętów, krzywizn, nieliniowości. I właśnie to daje funkcja aktywacji. Najstarsza funkcja to sigmoid. Wyobraź sobie włącznik światła, ale niezwykły, klik i zapalone, tylko taki z regulacją jasności. Powoli przekręcasz gałkę i światło płynnie przechodzi od zgaszonego do pełnej jasności. To jest sigmoid. Wynik jest zawsze między zerem a jedynką. Przy bardzo ujemnych wejściach wynik jest bliski zeru. Przy bardzo dodatnich bliski jedynce. W środku jest gładkie przejście. Sigmoid był popularny przez lata, ale ma poważną wadę. Vanishing gradient. Przy bardzo dużych lub bardzo małych wartościach pochodna jest prawie zerowa. Gradient zanika i nauka staje w miejscu. Potem przyszedł tangens hiperboliczny, tang. To jak sigmoid, ale zamiast od zera do jedynki daje wartości od minus 1 do plus 1. Trochę lepszy, bo ma symetrię wokół zera, ale nadal ma problem z zanikającym gradientem. Prawdziwa rewolucja przyszła z RELU, Rectified Linear Unit. I jest to najprostsza funkcja, jaką można sobie wyobrazić. Jeśli wejście jest dodatnie, przepuść je bez zmian. Jeśli ujemne, daj zero. To tyle. Koniec. Żadnych skomplikowanych krzywych, żadnych wykładników. Albo przepuszczasz, albo blokujesz. RELU to jak drzwi wahadłowe, które otwierają się tylko w jedną stronę. Pchasz, otwierają się. Ciągniesz zamknięte na głucho. Ta prostota jest genialna. Obliczeniowo RELU jest błyskawicznie szybki. I nie ma problemu z zanikającym gradientem po stronie dodatniej, bo gradient jest zawsze jeden, ale RELU ma swoją wadę. Dying RELU. Jeśli neuron dostanie za dużo ujemnych sygnałów, jego gradient to zero. I ten neuron umiera. Nigdy się już nie obudzi. To jak mrówka, która usnęła i żadna inna mrówka nie potrafi jej obudzić. Rozwiązaniem jest Lejki Relu. Zamiast dawać 0 dla ujemnych wejść, daje bardzo małą wartość, na przykład 0,01 razy wejście. To jak drzwi wahadłowe z drobną szczeliną. Nie otwierają się w drugą stronę, ale przepuszczają malutki powiew. To wystarczy, żeby neuron nie umarł. Współczesne modele najczęściej używają gelu, Gaussian Error Linear Unit, albo silu, Sigmoid Linear Unit. Są gładsze od relu i empirycznie dają lepsze wyniki. Ale koncepcyjnie robią to samo. Dodają nieliniowość, która pozwala sieci modelować skomplikowane zależności. Zapamiętaj to, funkcja aktywacji to różnica między siecią, która potrafi tylko rysować proste linie, a siecią, która potrafi rysować cokolwiek. To ten magiczny składnik, który zamienia liniowe operacje w uniwersalny aproksymator. Rozdział 10. Transfer learning i fine tuning, czyli jak nie wymyślać koła na nowo. Wyobraź sobie, że chcesz nauczyć się japońskiego. Masz dwie opcje. Opcja A. Zacznij od zera. Ucz się, co to jest język, co to jest alfabet, jak działają samogłoski, spółgłoski, gramatyka. Wszystko od początku. To zajmie lata. Opcja B. Już umiesz chiński. Masz intuicję dla języków azjatyckich, rozumiesz znaki kani, bo wiele z nich jest wspólnych. Uczysz się japońskiego na bazie tego, co już wiesz. Zamiast lat, zajmie ci to miesiące, to jest transfer learning, uczenie transferowe. Zamiast trenować sieć neuronową od zera na twoim zadaniu, bierzesz model, który ktoś już wytrenował na ogromnym zbiorze danych i dostosowujesz go do twojego specyficznego problemu. Weźmy konkretny przykład. GPT-4 został wytrenowany na bilionach tokenów tekstu z internetu. Zna język, rozumie gramatykę, ma wiedzę ogólną. Ty chcesz chatbota, który odpowiada na pytania o kucykach z My Little Pony. Nie musisz trenować modelu od zera. Bierzesz GPT i finetunujesz go na danych o kucykach. Model już umie mówić po ludzku. Wystarczy nauczyć go, żeby mówił o kucykach. Fine tuning to proces dostrajania wstępnie wytrenowanego modelu. Bierzesz gotowy model, odmrażasz część wag albo dodajesz małe adaptery i trenujesz na swoich danych. Kluczowe jest to, że taki trening wymaga znacznie mniej danych i czasu niż trening od zera. Zamiast bilionów tokenów potrzebujesz tysięcy. Zamiast tysięcy kart GPU potrzebujesz jednej. Tu wracamy do LoRa, o której mówiliśmy w rozdziale o GPU. LoRa to najpopularniejsza technika fine tuningu. Zamrażasz oryginalne wagi modelu i dodajesz małe macierze niskorangowe do wybranych warstw. Trenujesz tylko te małe macierze. Wynik: model zachowuje całą swoją oryginalną wiedzę, ale zyskuje nowe umiejętności z twoich danych. Klora to LoRa na sterydach. Oryginalne wagi modelu są skwantyzowane do 4 bitów, co drastycznie zmniejsza zapotrzebowanie na pamięć. Adaptory LoRa działają w pełnej precyzji. To pozwala fine-tunować model z 7 miliardami parametrów na karcie graficznej z 16 gigabajtami pamięci. Jeszcze niedawno to było nie do pomyślenia. Jest kilka wariantów fine-tuningu. Full fine-tuning to odmrażanie wszystkich wag i trenowanie od nowa. Wymaga dużo pamięci i danych, ale daje najlepsze wyniki. Feature extraction to zamrożenie wszystkich wag poza ostatnią warstwą. Szybkie i proste, ale mniej elastyczne. LoRa i QLoRa to złoty środek. Trenujesz mało parametrów, ale masz dużą elastyczność. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie przesadź z fine-tuningiem. Jeśli trenujesz za długo na małym zbiorze danych, model zapomni swoją oryginalną wiedzę. To się nazywa catastrophic forgetting, katastrofalne zapominanie. Model, który umiał mówić po polsku, po angielsku i po japońsku, nagle zapomina wszystko poza kucykami. Trzeba znaleźć równowagę. Transfer learning to chyba najważniejsza technika w nowoczesnym uczeniu maszynowym. Dzięki niemu nie musisz mieć milionów dolarów i bilionów danych. Wystarczy wziąć istniejący model i go dostosować. Stoi za tym prosta i piękna idea. Wiedza jest transferowalna. Rozdział 11. Praktyczne wskazówki, czyli jak nie spalić karty graficznej i nie zwariować. Dobra, mamy teorię za sobą. Teraz czas na praktykę. I uwierz mi, praktyka trenowania sieci neuronowych jest pełna pułapek, frustracji i momentów, kiedy chcesz wyrzucić komputer przez okno. Ale też pełna magicznych momentów, kiedy nagle wszystko zaczyna działać. Wskazówka numer 1, zawsze zacznij od małego eksperymentu. Nie rzucaj się na trenowanie modelu z 7 miliardami parametrów na pełnym datasecie. Weź 100 przykładów, ustaw jeden epok i sprawdź, czy w ogóle działa. Czy kod się kompiluje? Czy dane się ładują? Czy GPU jest wykorzystywany? Dopiero gdy mały eksperyment działa, skaluj w górę wskazówka numer 2. Monitoruj los. Stale. Strata treningowa powinna spadać. Jeśli nie spada, coś jest nie tak. Może learning rate jest za niski, może dane są złe, może jest bug w kodzie. Strata walidacyjna powinna spadać razem z treningową. Jeśli treningowa spada, a walidacyjna rośnie, masz overfitting. Czas dodać regularyzację albo zmniejszyć model. Wskazówka numer 3. Temperatura GPU. Poważnie. Sprawdzaj temperaturę. Karty graficzne mają termiczny throttling. Jeśli temperatura przekroczy 85 stopni, karta zwalnia. Jeśli przekroczy 95, wyłącza się. A trening, który trwa 12 godzin, jest kompletnie bezwartościowy, jeśli się przerwie po 10 godzinach przez przegrzanie. Dobra wentylacja, czyste wentylatory, podkładka chłodząca pod laptopa to nie są opcje, to jest konieczność. Wskazówka numer 4. Zapisuj checkpointy. Co jakiś czas, na przykład co epoch, zapisz stan modelu na dysk. Jeśli coś się zepsuje, nie musisz zaczynać od zera. Możesz wrócić do ostatniego checkpointa i kontynuować. To jak zapis gry. Nikt nie gra w grę RP bez zapisywania. Wskazówka numer 5. Nie ufaj pierwszym wynikom. Sieć neuronowa na początku treningu robi szalone rzeczy. Strata skacze w górę i w dół. Predykcje są losowe. To normalne. Daj jej czas. Kilka epok, kilka tysięcy kroków. Dopiero potem oceniaj, czy trening idzie we właściwym kierunku. Wskazówka numer 6. Walidacja na osobnym zbiorze danych. Nigdy nie testuj modelu na danych, na których go trenowałeś. To jak student, który pisze egzamin na pytaniach, które sam sobie zadał. Zawsze miej oddzielny zbiór walidacyjny i testowy. Typowy podział to 80% trening, 10% walidacja, 10% test. Wskazówka numer 7. Hiperparametry. Learning rate, batch size, liczba epok, architektura, dropout, weight decay. Jest tego dużo. Nie próbuj optymalizować wszystkiego naraz. Zacznij od rozsądnych wartości domyślnych. Learning rate 3 razy 10 do minus 4, batch size 32. Adam, optimizer. Potem zmieniaj jedną rzecz naraz i obserwuj efekty. Wskazówka numer 8. Nie bój się porażki. 80% eksperymentów w uczeniu maszynowym kończy się niepowodzeniem. Dane są złe, architektura nie pasuje, hiperparametry są źle dobrane. To normalne. Thomas Edison testował tysiące materiałów, zanim znalazł żarówkę, która działa. Trenowanie sieci neuronowych to ten sam proces i na koniec czytaj logi. Naprawdę. Większość problemów z treningiem jest opisana w logach. CUDA out of memory. Zmniejsz batch size. NN loss. Zmniejsz learning rate. No module named. Zainstaluj brakujący pakiet. Logi są twoim najlepszym przyjacielem. To by było na tyle z tej książki. Mam nadzieję, że teraz trenowanie sieci neuronowych brzmi trochę mniej jak czarna magia, a trochę bardziej jak coś, co naprawdę możesz zrobić u siebie w domu na swoim komputerze. Bo możesz i powinieneś spróbować. Powodzenia!